Numer 82. Zmartwychwstał Pan, przeminął trwogę.
Zmartwychwstał Pan, przeminęła trwoga. Wyciężył śmierć, zmartwychwstał Pan, otworzył drogę, więc życie me ma teraz sens, bo żyje Pan. Wiem, żyje Pan i ma pewność jutra, wiem, żyje Pan, niech wszelki świat. I wiem, że On zna moją przyszłość, więc warto żyć, bo ten nasz plan, że żyje Pan. Przeminęła kwota, zmartwychwstał Pan, wycięczył śnieg, zmartwychwstał Pan, otworzył drogę, wiem, życie me ma teraz sens, bo żyje Pan, wiem, żyje Pan, nie ma pewność jutra, wiem, żyje Pan, niech rzeki strach.
Jeszcze zaśpiewajmy piosenkę numer 72. Dziś wyznajemy Twe zmartwychwstanie.
Dziś wyznajemy Twe zmartwychwstanie. Odkupicielu, światłości nasza, bo w Tobie życie nasze się staje wieczną radością na nowe czasy. Alleluja, biją dzwony, alleluja, echo głosi, Chrystus bowiem zmartwychwstały, Twoje życie pokój wnosi. Alleluja, biją dzwony, alleluja, echo głosi, Chrystus bowiem zmartwychwstały, Twoje życie pokój wnosi. I oczekując, aż przyjdziesz chwale, z wiarą, miłością, mocnik nadziei, chcemy być, Panie, Twymi uczniami, światłością świata i solą ziemi. Alleluja, biją dzwony, alleluja, echo głosi, Chrystus bowiem zmartwychwstały, Twoje życie pokój nosi. Alleluja, biją dzwony, alleluja, echo głosi, Chrystus bowiem zmartwychwstały, Twoje życie pokój nosi.
Trudnego tematu. Tydzień temu mówiliśmy o tym, jaka powinna towarzyszyć nam postawa, jakie myśli, kiedy widzimy, że ten świat, który znaliśmy, świat, który jeszcze opisywany jest jako czas Kościoła w Biblii, no, ma się ku końcowi, wali się i widzimy bardzo szybkie zmiany. Mówiliśmy też o tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, a dzisiaj chciałem, żebyśmy się skupili na naszej reakcji, na tym, co my mamy robić, nie? Bo co mamy myśleć, jaką mamy mieć postawę, to już omówiliśmy, a dzisiaj chciałem, żebyśmy skupili się, no dobra, no ale co konkretnie my, chrześcijanie, co konkretnie Kościół miałby robić w tych czasach, które mają się ku końcowi, czyli w czasach, można powiedzieć, takiego ostatniej szansy dla Kościoła, by ogłosić Ewangelię. Oczywiście nie mówię, bo to oczywiste, nie mówię dużo, ale warto też każdy z was, kto jeszcze nie zawołał do Jezusa Chrystusa, uświadomić sobie, że to jest już naprawdę ostatnia godzina, że tutaj, jeśli teraz nie zrobicie tego, to możecie wejść w czas apokalipsy, bo po czasie Kościoła, po czasie upadku tej naszej cywilizacji chrześcijańskiej nadejdzie czas apokalipsy. I kto się tam znajdzie, no to bardzo będzie nieprzyjemnie. Można sobie przeczytać Księgę Apokalipsy, żeby się trochę doszkolić. Może coś, że tak powiem, przemówi do ciebie i pomyślisz, może lepiej się tam nie znaleźć. Jeśli ktoś nie chce całej Księgi Apokalipsy czytać, no to może naszą broszurę albo naszą animację Apokalipsa, to nie fikcja, sobie obejrzeć czy przeczytać. Zanim wejdziemy w nasz temat, tu poprosiłem Marcina, żeby się pomodlił przed naszym rozważaniem Biblii.
Panie, dziękuję Ci za to, że możemy się tutaj razem wszyscy spotkać. Dziękuję Ci za to, że możemy być razem w tych ciężkich czasach i za to, że dałeś nam wszystkie swoje obietnice, że znamy Twoje objawienie, Twoje słowo i dzięki temu możemy żyć spokojnie. Proszę Cię też, Panie, żeby jak największa ilość Polaków, którzy czują jakiś niepokój, mogła poznać Twoje słowo i Twoje obietnice i też poznać Ciebie. O to Cię proszę, Panie. Proszę Cię, Panie, również o tą całą sytuację w Stanach Zjednoczonych, żeby znaleźli się tam ludzie odważni na wysokich stanowiskach, którzy zgodnie z własnym sumieniem postąpią i te wybory odbędą się ostatecznie sprawiedliwie. O to również Cię, Panie, proszę. I proszę Cię, Panie, o ten dzisiejszy dzień, abyśmy tu wszyscy zebrani osobiście i nasi bracia i siostry również przed telewizorami i komputerami, czy też ludzie niewierzący, którzy nas oglądają, żebyśmy mogli spędzić ten dzień pożytecznie i żebyśmy wyciągnęli jak najlepsze nauki z Twojego słowa. O to Cię proszę, Panie. Amen.
Amen. Dzięki. Tydzień temu rozważaliśmy głównie dwa listy do kościoła w Tesalonice. Ten kościół był szczególnie zainteresowany tymi sprawami, co będzie potem, co będzie na końcu, kiedy Jezus przyjdzie i tak dalej. Zadawał apostołowi Pawłowi dużo pytań na ten temat, dlatego też w tym właśnie liście, najpierw w pierwszym, a później w drugim jest dogrywka, można tak powiedzieć. Przeczytajmy dogrywkę, bo ten pierwszy list do Tymoteusza dość szczegółowośmy analizowali, ale przeczytajmy z drugiego listu do Tymoteusza, drugi rozdział, wersety od 1 do 3. Drugi do Tesaloniczan, drugi rozdział, wersety od 1 do 3. To może ja przeczytam, bo widzę, że są kłopoty. Co się zaś tyczy przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i spotkania naszego z Nim, czyli widzicie, że to jest dogrywka tego, co było wcześniej, prosimy was, bracia, abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć. Zobaczcie, że są tutaj dwa takie określenia. Zbałamucić, czyli to oznacza jakieś oszustwo, sprowadzenie na złą drogę, ale też jest jeszcze drugi aspekt tego. Zobaczcie, że jeśli dacie się zbałamucić, oszukać w tych sprawach eschatologicznych, to co będzie efektem? Będziecie się bać. Widzicie? Czyli błędna teologia na temat eschatologii da nie tylko zagubienie, ale da też strach. Stoi czarno na białym. Abyście nie tak szybko dali się zbałamucić i nastraszyć, czy to przez jakieś wyrocznie. Czyli zobaczcie, pojawią się źródła pozabiblijne, pojawią się jakieś autorytety pozabiblijne, które będą, że tak powiem, po swojemu starały się wyłożyć to, co się stanie na końcu, czyli będą korzystały z tego, że świat będzie się walił, żeby zabłysnąć jakimiś swoimi rewelacjami. Stąd tu są te wyrocznie, czy przez mowę, czy przez list, rzekomo przez nas pisany, jakoby już nastał Dzień Pański. Zobaczcie, że pojawią się też fałszerstwa, ludzi podszywających się w jakiś sposób. Tu akurat pod apostoła Pawła można to rozszerzyć pod przekaz Słowa Bożego. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i tak dalej. I tu już to możecie sobie dalej sami przeczytać. Tam robi dogrywkę z tych wydarzeń apokaliptycznych. Tym się dzisiaj nie zajmujemy, bo nasz punkt koncentracji to, co chrześcijanie mają zrobić przed tymi wydarzeniami. I dzisiaj przejdziemy do listów do pastora. Jest taka grupa listów pasterskich, gdzie apostoł Paweł pisze do swoich uczniów, których wychował jako przyszłych pastorów, starszych przywódców Kościoła, i do nich pisze osobiste listy. My zajmiemy się dwoma listami do Tymoteusza. Głównie będziemy siedzieć w drugim liście do Tymoteusza. Pastor Tymoteusz jest pastorem. W tym momencie realizuje różne misje apostoła Pawła, opiekuje się kościołem w Efezie. Tam też możemy wcześniej przeczytać, że miał problemy, bo to młody chłopak był jeszcze nie miał takich, wiecie, brody siwej i różnych tam takich rzeczy. I no, niekiedy go lekceważono z powodu młodego wieku, no to tam Paweł mu tłumaczy różne rzeczy, a dzisiaj zajmiemy się, co do przywódcy Kościoła apostoł Paweł pisze, jeśli chodzi o sprawy związane z końcem czasów. Jak będzie wyglądało życie Kościoła przed tym czasem apokalipsy. I zrobimy to w dwóch takich, można powiedzieć, blokach. Najpierw zobaczymy, jak się będą ludzie źli zachowywać, w którą stronę będą dążyć, a potem zobaczymy, jak mają się zachowywać ludzie Jezusa Chrystusa. Nie? Tutaj te narracje się przeplatają, nie? Dlatego znacie na pamięć, czy mniej więcej w dużym takim, no, jakimś przybliżeniu, znacie tę narrację, gdzie jest raz o świecie, raz o Kościele, raz o świecie, raz o Kościele, a teraz spróbujmy sobie podzielić tę narrację najpierw o świecie, a potem o Kościele. No to do dzieła. Najpierw przeczytajmy z trzeciego rozdziału, drugi Tymoteusza, trzeci rozdział od 1 do 9. Jak będą wyglądać stosunki społeczne, ale także i co się będzie działo w kościołach, czy na granicy pomiędzy światem a Kościołem. Proszę.
A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre. Zdradzieccy, zuchwali, nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga. Którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy, również tych się wystrzegaj. Albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usidlają kobiety opanowane przez różne pożądliwości, które zawsze się uczą, a nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Podobnie jak Jannes i Jambres przeciwstawili się Mojżeszowi, tak samo ci przeciwstawiają się prawdzie, ludzie spaczonego umysłu, niewytrzymujący próby wiary, ale daleko nie zajdą, albowiem ich głupota uwidoczni się wobec wszystkich, jak to się i z tamtymi stało.
No, jest jakieś pocieszenie na koniec, jakiś dobry happy end, że głupota tych ludzi dość łatwo będzie się okazywać. No, oczywiście można by tutaj takie badanie porównawcze tego, co socjologia obserwuje, i tego, co tu możemy się dowiedzieć. No ale myślę, że to są dosyć oczywiste wnioski. Nie trzeba socjologów, profesorów, żeby wiedzieć, że ten świat rzeczywiście coraz bardziej przypomina ten opis. Każdy z was ma jakieś doświadczenia w szkole, na uczelni, w pracy, w sklepie, na ulicy, w restauracji, na dyskotece. No jeśli ktoś z was tam też bywa, no to wiecie, jacy dzisiaj ludzie są. Nie? I nie jest tutaj żadnym odkrywczym wnioskiem stwierdzenie, że rzeczywiście nasz świat już tak wygląda. Nie, że bywają ludzie samolubni, bywają ludzie chciwi, bywają ludzie chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, nie? Że to, bo to się zawsze zdarzało. No to Biblia mówi, że od czasu grzechu Adama i Ewy jest no, źle na tym świecie, ale że zawsze to zjawisko, o którym tu teraz mówimy w tym masowym wydaniu, ono towarzyszy gdzieś, można powiedzieć, na marginesie cywilizacji. Nie? Jeśli już zaczęło to tworzyć taką, można powiedzieć, masowe zjawisko, no to mamy to przed potopem. Nie? Wtedy właśnie mniej więcej tak świat zaczął wyglądać już masowo. Nie? Tam już tylko ludzie sprawiedliwi byli w bardzo, bardzo dużej mniejszości. No Noe i jego rodzina, nie? I siedzieli i tam wyrywali sobie ostatnie włosy z głowy, widząc, jak ten świat upada. No i wiemy, co się stało, wiemy, że ten świat został zniszczony, że on podległ gniewowi Bożemu. Został całkowicie, można powiedzieć, usunięty i zostało tylko tych 8 dusz w arce. I one dały początek nowemu, można powiedzieć, rozdaniu. No jak wiemy, to nowe rozdanie, powiedzmy, że początkowo tam szło trochę lepiej, ale też grzech no, bardzo mocno te społeczeństwa przenikał. Widzimy później tak zwany naród wybrany, czyli naród żydowski. On przecież nie pojawia się na ziemi niczyjej. Co zajmuje naród żydowski? Jedną z najlepiej zagospodarowanych i rozwiniętych cywilizacyjnie, jeśli chodzi o dobra materialne, obszarów. Nie? Oni idą z Egiptu, gdzie przecież wiemy nawet z lekcji historii, nie? A nie mówię już o filmie. Jaki to tam film z tym Mojżeszem? Dajcie. Exodus i coś jeszcze. Bogowie i królowie, chyba taki. To jak ktoś nie był, czy tam nie słyszał, co tam się na pierwszych lekcjach historii o Egipcie było, no to może sobie ten film obejrzeć. To mniej więcej zobaczy. To była najlepiej zagospodarowana ziemia, można powiedzieć, tak uczona, jak się nas uczy w historii. Nie? Szczególnie tam ta delta Nilu, ta ziemia Goszen, no to już w ogóle najżyźniejsza z żyznych. No a ci Żydzi stamtąd przychodzą do ziemi Kanan i mówią, ty, takich jaj to myśmy nie widzieli w życiu. No, mówią o winogronach i tamtego, ale o mleku też, no to o jajach też, no bo to nabiał, nie? Także to, co zastali w ziemi Kanan, to było o wiele lepsze, niż widzieli w najżyźniejszych obszarach Egiptu. Nie? To tylko pokazuje skalę, do jakiej prosperity doszła społeczność tych ziem. Ale co było felerem tych ludzi? Totalne odejście od Boga. Można powiedzieć, moralność na wspak. Oni, żeby zyskać błogosławieństwo, już tam nie mówię o politeizmie, bo to jeszcze nie jest najniższy upadek. Nie? Wiele narodów politeistycznych jest. Ale oni, żeby zyskać od bogów przychylność, co robili? Zarzynali swoje dzieci w ofierze. Na masową skalę. Na masową skalę. I Bóg powiedział, dość, zniszczę te narody. Nie będą miały żadnego błogosławieństwa, życia nie będą miały. I właśnie na miejsce tych zdeprawowanych, odwróconych kultur wszedł naród wybrany. Początkowo fajnie szło. Boże, my z Tobą na zawsze, my i dzieci nasze. No tam tydzień wytrzymali, czy ileś. Jak dalej się stało, to wiemy. można powiedzieć, że było takie koło historii. Raz lepiej moralnie, Bóg błogosławił i tak dalej. No później już jak fajnie mieli, no to stwierdzili, a co tam, Bóg, sami se poradzimy, no to znowu upadali. I takie koło historii, mówiłem o tym wielokrotnie niedawno, takie przemówienie Mike'a Pence'a, wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, tłumaczyliśmy, nie pamiętam kiedy, czy to w piątek było, czy we wtorek, ktoś mi przypomniał, słucham? W piątek, o, naprawdę polecam to przemówienie. Tam właśnie Mike Pence też mówi o tym kole historii, o tym, że Ameryka wróci do świetności, jeśli rozpozna swój grzech, jeśli się nawróci i jeśli będzie wołać do Boga o błogosławieństwo, o zmianę swojego losu. No to Mike Pence mówi na podstawie Biblii, bo to kiedyś katolik, ale na studiach nawrócił się do Jezusa Chrystusa. Od tamtej pory jest chrześcijaninem. Także no, dlatego takie rzeczy to wiecie od polityków. A u nas no to tak raczej od niektórych tylko pastorów można usłyszeć. Dałby Bóg, żeby od wszystkich. No ale niestety nie jest tak dobrze. W każdym razie ten cykl historii lepiej, gorzej, lepiej, gorzej, lepiej, gorzej dotrwał mniej więcej do czasu pojawienia się Jezusa. Tu pojawił się ogromny impuls moralny dla całego imperium. To pamiętacie, czytając Dzieje Apostolskie, widzieliśmy to, że nawet wrogowie Kościoła mówili, napełniliście tą nauką cały świat. Nie? I wiemy, że później przeróżne zmiany moralne nastąpiły w tej cywilizacji. Bardzo no, takiej, można powiedzieć, srogiej, niewolnictwo, te rzeczy. I dochodzimy mniej więcej do współczesności. Nie? Powiedzmy, że XIX wiek to jest taki belle époque, taka no, pokój na całym świecie, chrześcijaństwo dominuje. Misjonarze, przede wszystkim amerykańscy, ale także angielscy, także niemieccy, także skandynawscy z krajów protestanckich gdzieś na cały świat się rozchodzą, docierają do najdalszych ludów. Wygląda, że praktycznie no, to, co tu czytamy, że ludzie będą źli i tacy i tak dalej, to już nigdy nie nastąpi. Ale taki dziad z brodą, trochę łysy, do małpy podobny, go rysują tak. Nie wiem, czy mamy taką karykaturę Darwina. Zdobył popularność. Oczywiście to nie wina Darwina, że on zdobył popularność. Zobaczcie, pod skórą tego dobrobytu ludzie czekali na przyzwolenie na grzech. Czekali na kogoś, kto zdejmie z nich odpowiedzialność przed Bogiem. Bo cały czas krępował ich gorset chrześcijańskiej moralności. Nie? To nawet możemy zobaczyć, jak Anglicy mordowali Burów w Afryce Południowej. Nie? To część chrześcijan, czy w mundurach, czy kobiet tam, żon tych, czy córek tych oficerów, nie, tak chrześcijanom się nie godzi postępować. Nie? Czyli już część chciała, a ta część chrześcijańska mówiła, tak nie wolno. No i jeszcze to często zwyciężało. Ale Darwin otworzył, można powiedzieć, puszkę nie z Pandorą, tylko Pandory. I rzeczywiście dał ideologię, na którą ten niby dobry świat, Belle Époque, czekał. I to poszło jak ogień. To weszło nawet do kościołów. I dzisiaj mamy już tego żniwo, że nie na obrzeżach cywilizacji jest zepsucie, tylko cała cywilizacja jest przeżarta. Dlatego ten czynnik jest jednym, moim zdaniem, z kluczowych czynników mówiących o tym, że nasz świat się kończy. Bo postęp technologiczny można wykorzystać dobrze, źle, można zatrzymać częściowo, można skierować tu czy tam, ale zepsucia ludzi to już nikt nie zatrzyma. Tak masowego zepsucia ludzi, jakim mamy już dzisiaj do czynienia. Będą oczywiście jakieś próby podejmowane, mniej lub bardziej udolne. Będą takie możliwości gdzieś w świecie, będą takie skupiska jakieś, gdzie będzie powrót do chrześcijańskiej moralności. Ale świat jako całość. Zobaczcie zawartość internetu. No proszę zadekretować, żeby tam nie było 90 ileś procent pornografii i tego typu wyszukiwań. Co, kto co zrobi? Dekret? Jak cenzurę zrobią, tak, to już teraz się, jest sposoby, żeby znajdą sobie jakieś blacknet, nie wiem jak się, darknety czy coś tam. Zaraz sobie znajdą obejścia. Oni tego chcą? Oni to będą mieli. Zdobędą to dla siebie. Nie? Także dzisiaj już mówię, zajmowanie się tym, no to jest takie, no może i ciekawe, ale no nie posunie nas do przodu. Nie? Bo my się pytamy, co my mamy robić. Mamy do czynienia ze zgniłym światem już. Zobaczcie, że mamy do czynienia też ze zgniłym Kościołem. Tu zobaczcie szczególnie werset 4, 5. Nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga. Czyli to nie jest, że oni nie znają Boga. Nie? To się będzie działo wśród ludzi Boga. Że oni tak, no do kościółka, no dobrze, no Biblię nawet se niektórzy, bo to zależy czy o katolikach, czy o protestantach, będziemy mówić, ale tak naprawdę to kochają rozkosz, kochają przyjemność, kochają dogadzanie sobie, a nie kochają Boga. Znaczy, gdzieś tam o nim pamiętają, no gdzieś jeszcze o nim mówią, no nie, że tak wprost, B, nie? Ale zobaczcie, więcej miłują rozkosze niż Boga. Dalej zobaczcie, 5. werset. Przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tu jest zastosowanie już do nas. Zobacz, z dala od tego. Pamiętacie, jak Marian Kowalski mówił o swoich świętojańskich kolegach z Ruchu Narodowego? Jak oni krzyż Chrystusa niosą, a potem do kochanki. A potem nawet geje tam są przecież. No to Marian Kowalski to opowiadał tu w tych programach. Czyli zobaczcie, przybierają pozór pobożności, a życie, zaprzeczenie, jest zaprzeczeniem jej mocy. Również tych się wystrzegaj. No, o kobietach, które zawsze się uczą różne pożądliwości, nigdy do poznania prawdy dojść nie mogą. Tu rzeczywiście widać, że te takie różne zwodzenia będą szczególnie atakować kobiety. Nie pamiętacie, że wystarczy, że ja nawet w naszym środowisku powiem coś o uległości kobiet. To zaraz ze 2-3 kobiety się zbuntują. Nie? Tam na 200 czy 300. Nie? No tak mniej więcej jest, że widać, że to ta podgrupa jest wymieniona tych kobiet, które nie mogą znieść prawdy, a bardzo łatwo ich na zasadzie nęcenia ich jakichś tam, wiecie, ambicji, pożądliwości i tak dalej, bardzo łatwo ich podprowadzić do buntu. No to tutaj właśnie ten bunt tego Janesa i tego drugiego jest jasno pokazany. Także to się będzie działo w Kościele. To już nie jest poza Kościołem. Tam to jest poza Kościołem, te pierwsze, ten, wiecie, ten obszar, ludzie będą tacy i śmacy, a to, co teraz mówiłem, to już w Kościele się będzie działo. Wśród ludzi deklarujących swoją pobożność, kościelność, biblijność i tak dalej, nie? No, na szczęście ta głupota będzie dość szybko się ujawniać. No to widzimy, wiele przykładów takich mógłbym podać z naszego życia, ale jedźmy dalej. Tutaj właśnie następuje, bo to jest jak takie ciasto, wiecie, z różnymi warstwami, nie? Dobra, zła warstwa i tego. Teraz jest warstwa dobra, no to my ją na razie opuścimy, wracamy, szukamy w naszym torcie warstwy złej znowu. I jest 13. werset.
Ludzie zaś źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając.
No patrzcie. Jaka ciekawostka, że to nie będzie taki podział statyczny, nie? Że tak jak opiłki podkładamy magnes, nie? Opiłki tu czarne, tu białe, nie? Zobaczcie, że to jest dynamiczne, czyli można powiedzieć nie magnes, tylko elektromagnes i zmienia się albo zwiększa się moc tego pola i coraz bardziej będą czarni, nie? Ta strefa zła będzie, no i tu weź. I powiedzą, że rasista, bo zło jest czarne, nie? No ta sfera fioletowa, no jak to powiedzieć? No trzeba mówić czarne jest czarne, no i co ja poradzę? No. Sfera zła, ciemności, no to sam Bóg wymienił ciemność to czarne, nie? Oczywiście nie ma to nic wspólnego ze skórą niektórych ludzi, ale no, zbieżność nazw no, jest podobna, tylko trzeba się tych skojarzeń, że tak powiem, no, jak to się mówi, wypierać je z umysłu, nie? One się będą nam tam przypominać, ale trzeba je wypierać i nie uciekać od słów, tylko pilnować dyscypliny swojego umysłu, żeby nikogo z powodu rasy, koloru skóry czy narodowości nie przekreślać czy dyskryminować. No ale wracamy do tekstu. Zobaczcie, że to będzie proces dynamiczny. Że to nie tak, że coś się postawimy granicę i tyle wystarczy. Tylko, że to będzie szło dalej i dalej i dalej. My nie musimy sięgać daleko, żeby zobaczyć na przestrzeni na przykład ostatnich 30 lat, jak zmieniła się moralność głównego nurtu. Nie? Najpierw, no to jak mąż zdradzał żonę, to już był, no to było najczęstsze, no to tak szczyt, nie? Znaczy jeszcze większym szczytem, bo jak żona zdradza męża, nie? To już się w ogóle nie dało oglądać, nie? A teraz na Oscarach powiedzieli, że jak nie będzie iluś tam gejów i czegoś, no to w ogóle nie ma mowy o Oscarze. No zobaczcie, to tylko 30 lat, nie? To widzicie, jak tutaj, że tak powiem, zło rozpędza się, nie? I jego apetyty są coraz większe, jego żądania są coraz większe, jego wpływ jest coraz większy. No, znowu mamy później, że tak powiem, masę białą, czy dobra ta nasza w tym naszym torcie przekładanym. My szukamy znowu tego, co dotyczy złych ludzi. Gdzie pójdziemy więc? No to jedźmy do trzeciego już wersetu, czwartego rozdziału.
Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce. I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom.
Dzięki. Zobaczcie, że tu znowu mamy obszar, no przynajmniej styku z Kościołem. Jeśli nie Kościoła, nie części Kościoła. Bo widzicie, że ci ludzie słyszeli zdrową naukę, czy są wystawieni w jakiś sposób na zdrową naukę. Czyli albo byli w kościołach i się stało to, co tutaj jest dalej opisane, że wybrali sobie co innego, albo byli w społeczeństwach, gdzie głos kościoła jest bardzo mocno słyszalny, tak na przykład jak Stany Zjednoczone, ale stwierdzili, że nie, oni nie chcą tego słuchać, oni pójdą ku nowemu światowemu porządkowi, nie? I zwrócili się ku baśniom. I tu jest taka ciekawostka, że musi to być przyjemna dla nich nauka. Nie? Zobaczcie. Wszystkie te dzisiejsze kierunki ideowe, filozoficzno, nie wiem, religijno jakieś, oprócz oczywiście kierunku biblijnego, to one w jakiś sposób gloryfikują człowieka. Gloryfikują ciebie. Nie? To się nazywa humanizm, tak ogólnie rzecz ujmując. Bo humanizm, czyli człowiek w centrum. Nie? Czyli to zresztą ewolucjoniści zapoczątkowali. Tu Radek mi bardzo często o kamerę na Radka, bo prosimy, niech się trochę pomęczy. A ja sobie odpocznę, będę gadał, ale kamerę proszę na Radka. Jak coś Radek potwierdzaj, albo tam możesz coś więcej powiedzieć. Że to ewolucjoniści wprowadzili taki trend, że jak człowiek popełni zbrodnię, no, chrześcijańska nauka jest zbrodnia, musi być i kara, nie? Stąd i kara śmierci i te różne rzeczy. A ewolucjoniści co Radku zaproponowali? Jak jest zbrodnia, to kto winien?
No nie on.
No, nie on. No patrz jak... I później Platforma Obywatelska głosują w więzieniach, no i oni mają 90%. No oni nie winni, przecież wszyscy sami nie winni tam siedzą. Proszę, proszę. Dawaj, dawaj. Tylko żeby cię dobrze było słychać.
Za czasów Darwina była taka dziennikarka, powiem po dzisiejszemu, napisała taki artykuł, w którym postawiła tezę, że jeśli teoria Darwina zatriumfuje, to będzie to ostatni gwóźdź do trumny moralności ludzkości. I to się dzieje.
A.
Była świadoma.
A, że nawet ewolucjoniści nie tam, że wiecie, że tam no, sobie zakląłeś, czy tam babę jakąś w myśli rozbierałeś, czy coś takiego, nie? Tylko zabiłeś kogoś. A oni mówią, że to wina instynktów, wina społeczeństwa i trzeba tego człowieka resocjalizować. To mówią konserwatywni lewacy, czyli konserwatywni darwiniści. Tu na Radka spoglądam, kiwa głową, dajcie kamerę na Radka, bo będzie, że nie potwierdza. Przecież potwierdza, no. To nie tylko to, że trzeba go resocjalizować. W ogóle nie wolno go karać.
No proszę, proszę. Darwin powiedział tak, jeśli ktoś popełni przestępstwo, nawet zabójstwo, nie możemy go potępiać.
Tak.
Trzeba mu pomóc jakoś się ogarnąć, żeby społeczeństwo się odnalazł, ale nie możemy go potępiać. Nie? Także to sam Darwin mówił, także widać, że rzeczywiście on tego chciał.
No żebyście wiedzieli, skąd to się dzisiaj wzięło. To się nie wzięło z powietrza, wiecie. To nie chińska zaraza przyszła z powietrza, czy tam przez Chińczyków przywieziona z Wuhan, czy skądś tak. Nie, nie, nie. To zostało przeszło do kościołów i do szkół, do uniwersytetów, a później do szkół. I to myśmy sami, mówię jako ludzkość, zaczęli głosić te kucypały. To właśnie ten upadek moralny jest związany z przyjęciem teorii Darwina. Tego wam nikt nie powie, prócz telewizji Idź pod prąd pewnie i może jakichś jeszcze nielicznych gdzieś rozrzuconych środowisk po Polsce. To, z czym mamy do czynienia, to nie jest jakiś przypadkowy triumf zła. To jest owoc nauczania teorii ewolucji w szkołach, na uniwersytetach i w kościołach. Idźcie sobie na KUL. Chluba katolicyzmu. A tam tablica. Małpa, Ziemkiewicz i człowiek. No przepraszam, ciocia Ziemkiewicza tam. Bo on tam się tak mniej więcej plasuje. I jeszcze napisze 200 tysięcy lat. Proszę bardzo, to na KUL-u. Na tam, nie wiem, w instytucie, czy czegoś tam Poznania, czy czegoś. Chyba durnoty. To zapomnieli dopisać. Durdom to się po rusku nazywa. Polecam serial Młody Piłsudski. Ale to taka dygresja. No jak ktoś chce zmarnować swoje dziecko, KUL czeka. Nawet myślę, że minister Czarnek niewiele pomoże, bo przecież on też w te durnoty wierzy, nie? Na temat ewolucjonizmu, bo oni są katolikami prawilnymi, a przecież papież kazał wierzyć w teorię ewolucji, no to wierzą, co mają bidaki zrobić. Znaczy oczywiście no, mają sposób wyjścia, ale nie mają takich no, atrybutów związanych z rozsądkiem i odwagą, żeby tego dokonać. My wracamy do naszych ludzi złych. Zobaczcie, że będą to tezy czy nauki, które zawsze będą ściągały z człowieka jakąkolwiek winę, nie będą pociągały go do żadnej odpowiedzialności, a będą obiecywały mu góry, nie wiem, co tam komu. Jednemu gołę dupę, drugiemu wycieczkę w kosmos, ten załatwi, ten jak on się tam Musk, nie? Jeszcze tam kto inny mu jakieś super dźwięki, nie? Czwartego podłączą do komputera, już nie będzie musiał mieć słuchawek i tego, tylko będzie miał tam wiercone coś we łbie i już se będzie grał i w trans wpadał. No każdemu coś miłego, jak w Matrixie. Normalnie jak w Matrixie, taki świat jeszcze bracia Wachowscy, którzy kiedy byli konserwatystami, to nakręcili jedynkę i tę polecam. To jest właśnie ten świat, o którym tu czytamy. Po co mówimy o tym świecie? Po to, żebyście nie byli zdziwieni, czy żebyście byli przygotowani, w jakich warunkach przyjdzie wam robić to, co teraz powiem. Nie? Czytając tę część dla ludzi Jezusa. Żebyście mieli świadomość, w jakim środowisku społecznym szeroko i w jakim środowisku kościelnym, w jakim także środowisku protestanckim przyjdzie nam żyć, czy realizować teraz te rzeczy, które są tu pokazane jako dobre. No to czytajmy od 10 wersetu 3 rozdziału.
Lecz ty poszedłeś za moją nauką, za moim sposobem życia, za moimi dążnościami, za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością, za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a z wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą.
Amen. Już starczy. Zobaczcie, że te wersety, pierwsze dwa, mówią głównie o przeszłości, nawet tylko. Nie? Czyli zobaczcie, że ważny był ten czas, który do tej pory w jakiś sposób zagospodarowaliśmy w swoim życiu. To było przygotowanie. Apostoł Paweł tu pokazuje, przygotowałem cię do tego. Zaraz pójdziesz sam w ten świat. Zaraz tu będzie mówił o jego misji. Ale mówię, przygotowałem cię do tego. Swoim przykładem, swoją nauką, dzieleniem się tym, co, o czym marzyłem, o moich celach, moim przykładem życia, wiary, zaufania, miłości i tak dalej. Jak znosiłem prześladowania. I później werset 12 jest, zobaczcie, on jest tu w kontrze do wersetu 13, nie? To można sobie też to zobaczyć. 13, gdzie było o tym, co będą robić ludzie źli, oszuści, coraz bardziej brnąć będą w zło. Tak jest, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, prześladowanie znosić będą. Tu już jest czas przyszły. Widzicie? Tu jest czas przyszły. Tam to było, prześladowania były lokalne, nie? Apostoł Paweł głównie był obiektem tych prześladowań. Niekiedy dotyczyło to jego komandy, nie? Jego zespołu misyjnego, ale nie były to jeszcze masowe prześladowania. Teraz on zapowiada, że w przyszłości będą masowe prześladowania chrześcijan. I oczywiście widzieliśmy je też w historii Imperium Rzymskiego, ale zobaczcie, że tu jest koniec kontekst eschatologiczny. Czyli możemy to rozwinąć, że przed tym końcem naszego czasu to rozwarstwienie pomiędzy ludźmi złymi a dobrymi Jezusa Chrystusa będzie coraz większe, będzie maksymalne. Czyli napięcie między światem chrześcijańskim a światem zła będzie największe w historii przed przyjściem Chrystusa. Bo widzimy tu rozpęd, dynamikę postępującą, nie? Że ci będą coraz bardziej źli i oszuści, w błąd będą wprowadzać coraz więcej ludzi, a tu będzie trwanie przy Chrystusie i coraz większa nienawiść świata zewnętrznego wobec ludzi Chrystusa. Nie? No taki tu mamy obraz. Każdy, kto idzie dalej w ten bój, musi o tym wiedzieć, że tu nie będzie lżej. Że to nie będzie tak, że no wytrzymamy teraz, że nas tam jakoś dyskryminują i za rok to już nas będą na rękach nosić. Nie. Nawet jak się doprosimy, czy zażądamy, czy za pomocą środków prawnych wyegzekwujemy, że się skończy prześladowanie na tej linii, to na trzech innych rozpoczną nowe, gorsze. No na to się trzeba nastawić. Nie? Ze świniami idziemy w bój, nie z rycerzami. Nie? Ludzie źli, coraz bardziej w błąd, w zło i tak dalej. Coraz bardziej podstępne, coraz bardziej niecne metody ataku na chrześcijan. Trzeba się z tym liczyć. Co więcej, tu bym jeszcze podkreślił, możecie sobie też, jak chcecie, możemy jeszcze dalej przeczytać od 14, gdzie znowu jest ta kontynuacja tej myśli dotyczącej właśnie przygotowania wcześniejszego Tymoteusza, czyli od 14 do 17.
Ale ty trwaj w tym, czegoś się nauczył i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.
Tu mamy teraz już nie przeszłość, ale czas teraźniejszy. Ale ty trwaj w tym. Ale w czym? Właśnie w owocach tej poprzedniej pracy, tego wcześniejszego życia, gdzie miałeś czas na naukę. I tu to podkreślenie, czego pewny jesteś, wiedząc, od kogoś się tego nauczył. Musisz zawsze mieć źródło. Zaraz tu dalej jest Pismo Święte, ale wcześniej jest nauczyciel. Bo zwykle ludzie nie uczą się samego Pisma Świętego osobiście. Zdarzają się tacy, ale to jest w sytuacji, kiedy całkowicie nauka Pisma Świętego zanika i potem trzeba odnowić poznanie Pisma Świętego. No tak można powiedzieć z takim, chociaż nie do końca, z takim zjawiskiem miał Luter na przykład do czynienia. Praktycznie już w Europie nieznane było Pismo Święte. Nie? I on musiał z tej wszechładnej łaciny, której nikt nie rozumiał, tylko jak kaczka, wiecie, tak, tylko umieli na pamięć, nic nie wiedzieli, z powrotem do żywego języka współczesnego. No i wtedy zaczęło się znowu studiowanie Biblii i tak dalej, ale to o historii reformacji nie będę mówił. Zwykle uczymy się od jakiegoś pastora, nauczyciela. Dlatego musisz wiedzieć, od kogoś się nauczył. Zobaczcie, ile tutaj jest tych określeń, że oni razem przeżyli różne rzeczy. On go widział osobiście w różnych sytuacjach. Czyli wiem, od kogo się uczę. To jest bardzo ważna cecha. No i druga tu cecha jasno pokazana. On pochodził z żydowskiego domu, dlatego jest od dzieciństwa był wychowany na Pismach Świętych Starego Testamentu. I tu zobaczcie, nie ma słowa o żadnej tradycji, nie ma słowa o żadnym urzędzie, który będzie dodawał coś do nauki. Całe pismo przez Boga jest natchnione, pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały. Czyli Pismo Święte wystarczy jako źródło autorytetu. Nie? Stąd jest sola scriptura, nie? Podstawowe, można powiedzieć, takie zawołanie reformacji. Tylko Pismo Święte jako źródło. Jeśli chodzi o źródło poznania, źródło autorytetu, tylko Pismo Święte. Oczywiście wielu ludzi je później naucza, głosi, interpretuje, ale źródłem ma być, jeśli chodzi o nasze poznanie Boga, świata, tego, jak świat został stworzony, w jaki sposób my zostaliśmy stworzeni, tylko Pismo Święte. Nie? Także zobaczcie, że w kontekście eschatologicznym Paweł o tym przypomina. Co nam to mówi? Że właśnie to będzie atakowane w czasach końca. Pismo Święte i ludzie, naprawdę ludzie pobożni w Chrystusie, będą spychani na margines. A tu fałszywi prorocy i fałszywe źródełka będą, jakieś humanistyczne bzdety będą królowały. Taki świat jest tu odmalowany. No ale jedźmy dalej. Czwarty rozdział, weźmy wersety 1 i 2, bo tu znowu mamy ten przekładaniec z ludzi dobrych, z przesłania do ludzi Jezusa Chrystusa.
Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i królestwo Jego. Głoś słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem.
Zaklinam, wzywam, zaświadczam, no różne tam są tłumaczenia, ale na pewno wiemy, że tu jest jakieś, dochodzimy do jakiejś kulminacji. Nie? Tam były te opisy, przedstawienie pola, na którym pracujemy, nie? Zarówno świat, jak Kościół będzie wyglądał, ludzie źli, ludzie dobrzy, a teraz, wcześniej jeszcze też przeszłość jego i wspólną ich przeszłość namalował apostoł Paweł, a teraz mówi, co masz robić? Teraz dochodzimy do głównego pytania, które postawiliśmy sobie na początku. Jak ma wyglądać życie chrześcijan? Co mamy robić? Na czym się skupić? Co wybierać? Za czym podążać? Zaklinam cię wtedy, czyli jest to takie uroczyste wezwanie. Głoś słowo. Zobaczcie, odwoływanie się do Biblii będzie obciachem. Cofnijmy się, powiedzmy, 5-10 lat temu w Polsce. Kto w przestrzeni publicznej odwoływał się do Biblii? Niech stąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. To było Słowo Boże dla Polaków. Nie? Jeszcze poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Czytajcie encykliki papieża. No i tyle. Czyli nawet jak głosili Słowo Boże, to zakłamane. W fałszywym kontekście i fałszywym celu. Nie? Zobaczcie, dzisiaj tu z księdzem Kobylińskim, z księdzem profesorem Kobylińskimśmy dyskutowali o tym, że nawet biskup Mering wziął do ręki Biblię. Oczywiście odwrotnie, nie? Jeszcze nie umie czytać i tam bredzi jak potrącony, ale już wie, że do żadnej encykliki Jana Pawła II nie może się odwołać. Jeśli już chce przemówić do dzisiaj do ludzi, to musi przemówić, używając czy markując użycie, o tak bym nazwał jego te wypociny, markując użycie Biblii. Chwała Bogu, to jest także twoja i moja zasługa. To jest nasza zasługa. Zobaczcie tego właśnie codziennego wymachiwania. Tu mam spod lady, proszę bardzo, ale wysyłamy za darmo. Tylko płacicie za koszt wysyłki, nie? Wymachiwania Słowem Bożym do Polaków przez telewizję Idź Pod Prąd doszedł przekaz biblijny. Przebił. Jedyny przekaz kościelny. Przebił. Dajmy profesora Kobylińskiego o telewizji Idź Pod Prąd, żeby nie było, że to ja się przechwalam.
Uważam, że to, co państwo robią jako telewizja Idź Pod Prąd, jako formacja biblijna, czy to, co państwo czynią, gdy chodzi o wiedzę religijną, czy takie prowokowanie w ogóle do myślenia religijnego, no to wszystko uważam ma kolosalne znaczenie, gdy chodzi o myślenie o przyszłości. No co dalej, prawda? To znaczy mamy do czynienia z krachem w Polsce dominującej instytucji kościelnej, czyli Kościoła katolickiego. Oczywiście ten kryzys jest no, nieuchronny, ale on potrwa jeszcze wiele lat, ale już trzeba teraz myśleć no, pozytywnie, to znaczy jakie formy życia religijnego chcemy wypracować, ukształtować dla przyszłości, dla młodych pokoleń, no, jeśli nie chcemy, żeby życie większości ludzi w Polsce było zdominowane przez ateizm czy taką kompletną obojętność religijną.
No widzicie, tu już wielokrotnie odwoływaliśmy się do tego fragmentu, to nie będę go omawiał, ale widzicie, że głos Idź Pod Prąd się przebił. Dotarł do katolickiej elity i dotarł też do sporej części katolickiego społeczeństwa. Już czyli inaczej mówiąc, monopol ciemnoty został złamany. I dlatego dzisiaj nawet biskup Mering musi próbować jakoś tam sylabizować, składać, ale jakoś scytować samą Biblię. Chwała Bogu, czyli głoś słowo. To robiliśmy, to mamy robić dalej. To jest klucz. Głoś słowo. Nie jakieś tam, wiecie, Michajldy czy nie wiadomo co. Głoś słowo. Dalej. Zobaczcie, bądź w pogotowiu. W każdy czas, dogodny czy niedogodny. I tu część ludzi myśli, że to chodzi o to, żeby ludzi nękać, nawet jak tam, wiecie, śpią czy odpoczywają. Nie, 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 nie. To jest fałszywa interpretacja. Ty masz być w pogotowiu. Tobie się chce spać, chce się jeść, ale jest okazja, to masz pójść i zrobić, co trzeba. Czyli tak trzeba interpretować ten werset. Bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny. Ty bądź w pogotowiu, ale wybieraj u słuchacza czas jego uwagi, czas jego koncentracji. Nie? Także, ale o tam ewangelizacji to mówiłem wielokrotnie. Nie będziemy teraz tu długo się nad tym zatrzymywać. Tu zobaczcie, takie są bardzo, to trzeba wykreślić. Macie tam jakiś taki czarny grubopis, nie cienkowi, właściwie to nie może takich słów tu być. Karć, gram, napominaj. Profesorze Rychwałt, ja bym prosił o jakieś tutaj odpowiednie potraktowanie tych wersetów. Tak, tu są bardzo ostre słowa. Tak pastor ma mówić. Karć, grom, napominaj. Karć, grom, napominaj. Świat będzie chciał miziania. O, jaki ty wspaniały jesteś. O, jaka przyszłość wspaniała przed tobą. O, od jakich wielkich ty rzeczy osiągniesz, nie ruszając się z domu, ani nawet nic nie robiąc. Samo rozwój nastąpi, przyjdzie prosto, jak się podłączysz tam i tam kupisz se nowego smartfona, wtedy jesteś już najbardziej nowoczesny, a potem wsiądź w hybrydę, czy w jakieś tam te skoczki nasze ciągle dręczą mnie w jakichś reklamach, nie? Czy ja już jechałem hybrydów? Te wasze hybrydy, nie? I nie zamierzam tym dziadostwem nigdy jeździć. No, won mi stąd, nie? No, ale taki świat. No to mówię tylko o swoich, że tak powiem, emocjach i myślach, kiedy tych skoczków debilnych oglądam, jak mnie jakąś w hybrydę elektryczną wciskają, nie? Gaz do dechy i wypuszczam. Czad, to jest marzenie z naszych młodych lat, kiedy, wiecie, samochód to, to jeden na całą wieś miał. Ale to już dawne czasy. Świat czeka na mizianie. Świat czeka na słodkie pierdy. A co mają robić prawdziwi pastorzy? No, nakaz jest jasny. Karć, grom, napominaj. Z wszelką cierpliwością. Czyli masz wytrwać w tym. Będą cię mieszać z błotem. Będą mówić, zamknij się, chamie, i już nic więcej nie mów, bo tu trzeba, tam z miłością i tak dalej. A ty masz to wytrwać i masz dalej robić swoje. Masz dalej głosić słowo w tym niewdzięcznym czasie i do niewdzięcznych słuchaczy. A nie mówię akurat o was, nie? Ale mówię o całej populacji. Będą nienawidzieć prawdy. Będą nienawidzieć tych, którzy prawdę mówią. No, znowu mamy opis z bujów, znaczy tam można inaczej, nie? Ale idźmy, szukamy teraz tych fragmentów, które dotyczą ludzi Jezusa. Piąty werset. Na tym wersecie chciałem, żebyśmy najdłużej się zatrzymali. Proszę, Czarek.
Ale ty bądź czujny we wszystkim. Cierp. Wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją.
To może jeszcze z jakiegoś innego tłumaczenia? Może z tego angielskiego? Przeczytaj i przetłumacz. New American Standard. Nie wydrukowali ci? Uj, to niedobrze. No to znajdźmy, no troszkę to. No to zobaczmy, jak tam jest.
But be thou sober in all things, suffer hardship, do the work of an evangelist, fulfill thy ministry.
Okej, i przetłumacz, proszę.
Bądź trzeźwy we wszystkim, znoś trudności, wykonuj pracę ewangelisty, wypełniaj swoją służbę.
Tak. Bo czujny to jest troszeczkę już zawężona interpretacja. Ona rzeczywiście chyba w obu tych polskich głównych tłumaczeniach, czyli Biblii Tysiąclecia i Biblii Brytyjskiej, tam zdaje się w obu jest czujny. W rzeczywistości tu trzeba pójść bardziej w kierunku takiej rozwagi czy zdrowego rozsądku. Jak tutaj sober, to jest taki zdrowy na umyśle, tak? Jakby to...
Słucham? Trzeźwy generalnie, tak.
Może no, trzeźwy, ale taki, że wiecie, czysty jest, umysł. Nie?
Właśnie w International jest clear-headed.
O, no już widzicie, dobre tutaj takie parafraza już, ale w dobrą stronę, żeby mieć czysty umysł. Nie? I tu, wiecie, no troszkę jest, można by tu posiedzieć trochę. Na przykład współczesny świat nie rozumie zasad logiki. Dlaczego? Bo kucypały o tym, że z samorództwa powstałeś, nie? To wiecie, to jest średniowiecze, to jest zabobon jakiś normalnie taki, że aż szkoda gadać. W samorództwo to wierzyli ludzie, którzy nie mieli mikroskopów, nie widzieli bakterii. I oni wierzyli, że to tam w słoiku może się samo, wiecie, tam robale się za samorództwo takie, nie? No to zobaczcie, od Darwina to jest samorództwo, tylko trzeba miliony lat, czy miliardy, żeby to samorództwo, ale niczym, idea, to jest dalej idea samorództwa, nie? Czyli z materii nieożywionej powstała samorzutnie materia ożywiona, czyli robale, nie? No to w takie głupoty w każdej szkole, w szkole człowiek wierzy. Nie? Czyli takie rzeczy na uniwersytetach są nauczane, ale już zasad logiki nie. Nie wiem, czy jest z nami Rafał. Nie ma Rafała. Szkoda, bo jak czytamy list do Rzymian, tam może jeszcze wrócimy jutro o 20:30, poproszę Rafała, żeby do tego wrócił. Tam jest wręcz nakaz, myślcie logicznie. Nie? Tam jak jest rozumiejcie, zdaje się, tłumaczone na po polsku, to tam jest właśnie od słowa logika, czyli myślcie logicznie. Czyli czysty umysł to jest umysł, który zna zasady funkcjonowania świata, czyli musi rozumieć, co to jest przyczyna, co to jest skutek, nie? Jakie jest związki przyczynowo-skutkowe. Musi rozumieć, co to znaczy wynikanie i tak dalej, żeby mógł ogarnąć to, co się dzieje. Nie? Czyli musi podstawowo, ja nie mówię, żeby tam znać na pamięć wszystkie prawa logiczne. Nie, to mówię, kiedyś każdy człowiek posługiwał się logiką. Nie? Lepiej lub gorzej, ale jednak się starał. Dzisiaj praktycznie większość tych koncepcji, które są głoszone, są kompletnie alogiczne. W ogóle zostało odcięte myślenie o przeszłości. Czyli wiecie, oni objawiają na przykład nowa siła polityczna, Hołownia z TVN, Nowiuśka, jak te hybrydy normalnie, prosto z fabryki, spod igły idzie. Albo Tusk przyjedzie na złot. Nowa siła polityczna. No już jak? Albo generałowie z UB. Mówią, już to nowa siła polityczna. My teraz Polskę poprowadzimy ku zbawieniu. Spasieniu, znaczy oni mówią. Bo u nich jeszcze ruski język w głowach tych durdom. I tak dalej, nie? To jest Polska, nie? Zobaczcie, odcięcie od historii. Odcięcie od rozumu. Odcięcie od logiki. On może nie być po flaszce, jak biskup jaki tam? Janiak. Ile on tam wali? 75 jak walnął? Ten Kwaśniewski, szpec od picia, to mówił, że jak... Ile on tam miał? 3-4 to znaczy, że musiał 3/4 wypić, nie? Patrząc na chłopa, no to tak go ten, który choruje na chorobę filipijską nieustającą, stwierdził, że musiał wypić 3/4. Nie? Tu możesz nawet być trzeźwy jak Janiak. Znaczy odwrotnie, nie? No tam jakoś se zrób, no. Jakoś. Możesz być trzeźwiutki, ale jeśli nie znasz historii, jeśli nie rozumiesz, jakie są związki logiczne, jeśli nie myślisz przyczynowo-skutkowo, to ty nie będziesz miał tego czystego rozumu. Jasnego rozumu, bo tu chodzi, miej jasny rozum. Bo zagadnienia, które teraz cię zaatakują, będą złożone, skomplikowane, nacechowane pułapkami i kłamstwem. Nie mając w ten sposób zbudowanego aparatu poznawczego, czyli zdrowego myślenia, będziesz bezbronny. Będziesz szedł na postronku jak ciele za babą. No, ale kto tego słucha dzisiaj w kościołach? Kto uczy w kościołach logiki? Kto uczy historii, kto uczy myślenia przyczynowo-skutkowego czy wielowektorowego w polityce ludzi Kościoła? No kto? No nie, no jest telewizja Idź Pod Prąd, no my się właśnie tym cały czas zajmujemy. Ale reszta chrześcijan, nawet chrześcijan amerykańskich, o tym mówiłem. Kiedy byłem 2 lata temu w Stanach i słyszałem tamte kazania, to byłem no przybity. Zresztą nie sam, bo było nas tam kupa ludzi. I to był jeden, powiedzmy, z takich kościołów, takich dla antalektualistów. Nie? Bądź czujny, czyli miej jasny umysł. To jest pierwsze, bo inaczej się zagubisz. Po co ci jasny umysł? Żeby cię w bambuko nie załadowali, nie? Po to ci jest jasny umysł, żeby cię ktoś nie oszukał, żebyś umiał szybko kojarzyć, analizować, przypominać sobie, żebyś wiedział, jakie są zasady funkcjonowania tego świata. Jeśli w kościołach nie jest nauczana polityka, geopolityka, historia, to są kubusie puchatki, które idą na rzeź kłamstwa. i będą prowadzone, jak będzie sobie świat chciał. I będą wołać: Franciszku, prowadź! Czy słyszeliście polskich pastorów? Nie będę mówił z nazwiska, sami sobie znajdźcie. Którzy wychwalali Franciszka jako ewangelicznego męża Bożego? Tego, który powiedział, że katolicy i muzułmanie wierzą w tego samego Boga. Tego, który powiedział, że do zbawienia niepotrzebny jest Chrystus ani wiara w Niego. To pastorzy polscy zwodzili diabelskimi kłamstwami polskich protestantów, mówiąc, że to jest ewangeliczny chrześcijanin. I w duchu Jezusa czy Ewangelii, już nie pamiętam. Czyli prowadzili ich na rzeź duchową. No ale dobra, jedźmy dalej, bo to dopiero początek tego wersetu. Naprawdę, to można książkę tu napisać. Albo i dwie, nie? Może i więcej. Cierp. To też nie jest najlepsze tłumaczenie. Jak tam w tym angielskim było, Czarku?
Znoś trudności.
O, to już jest dużo, dużo lepiej. Czyli mamy się, to co powiedziałem wcześniej, nastaw się, że będzie pod górkę. Nie będzie lekko. Nie wiemy, jak źle będzie, ale wiemy, że będzie gorzej. Na to chrześcijanie, czysty umysł, chłonny, mądry, rozsądny, z wiedzą, umiejący rozpoznać zwodzenia, umiejący wybrać fałszywe autorytety, odróżnić od prawdziwych. A teraz przygotuj, że będą cię prześladować, będą cię zwalczać, będą cię niszczyć w najbardziej podły możliwy sposób. Co dalej? Prosimy, następny, Czarku.
Werset?
Następny nakaz. Wykonuj pracę ewangelisty, jest po polsku, a my bazujemy na tym angielskim też.
To tak samo.
Tutaj nie ma różnicy. Ciekawym słowem jest praca. Co wam przypomina? Znaczy, z czym wam się to kłóci? Jaka jest teologia zielonoświątkowa, jeśli chodzi o ewangelizację? I nie tylko zielonoświątkowa, już to przeżarło wszystkie umysły. No tam nie miało dużo roboty. Przebudzenie przyjdzie! My siedzimy w kościółkach i się modlimy o przebudzenie, a ono samo przyjdzie. Duch Święty da przebudzenie, a my wtedy pomachamy Duchowi Świętemu łapkami. Lajki mu damy. No tak. Co tu mamy? Jest jakieś słowo o przebudzeniu? Robota. Do roboty! Wykonuj robotę! Tak? Taki jest nakaz na czasy ostateczne dla pastorów? Do roboty się bierz, leniu czy gamoniu. Taki tu jest. No, czy tu oczywiście akurat Tymoteusz to był bardzo w porządku, ale jakby zobaczył polskich pastorów, no to by trzeba tak dodać. Robota. Ciężka robota. A pamiętacie taki przykład ze Starego Testamentu, jak chłopy drzewo rąbali? Ale sikiery nie mieli. Kołkiem w kołek walił matołek. I tyle było. Dopiero jak sikierę z wody wyciągnęli, no toż poszła robota. Albo pamiętacie, co się ma dziać w kościele? Zwykle tym wersetem witamy tych, którzy przychodzą do nas. Żelazo ostrzy się żelazem, a charakter drugiego człowieka wygładza człowiek. Nie? Z Księgi Przysłów fragment. Czyli czego Bóg chce ode mnie i od ciebie? Żebyś był coraz ostrzejszym narzędziem w Jego rękach. Czyli jak mamy pracę, to zwykle mamy narzędzia. Każdy rzemieślnik to powie. Możesz być fajny, fajniuśki, umieć, wiedzieć jak, Ale jak nie masz czym robić, nie masz narzędzi, to twoja praca będzie albo mało efektywna, albo nawet w ogóle nie będziesz mógł jej wykonywać. Nie? Czyli jak praca? To musi być skill, nie? Czyli to nie ta firma, nie? Chodzi o zdolności, nie? Musi być moc. Trzeba do prądu się podłączyć, nie? No to oczywiście moc Ducha Świętego, ale musisz mieć elektronarzędzia, no czyli narzędzia ogólnie, nie? Wtedy robota idzie i no buczy. I teraz, jakie narzędzia ewangelizacji ma Kościół w Polsce? Pamiętacie film Bóg nie umarł jeden? To zresztą nie tylko w Polsce niestety. Co było narzędziem ewangelizacji Bóg nie umarł jeden? Wyjce. Nie? To jest taki, jakieś też on małpy, nie? Nie wiem. Nie? A teraz jest pandemia i co z wyjcami? Idą po prośbie kraść od rządu. Tak. Bajerfule różne, golec orkiestra, kasiora z podatków zrabowana. Ale jeden się postawił, Kazik z kultu. Powiedział, jest bidnie, kupcie naszą płytę, a my nie wyciągniemy ręki pokradzione, czyli po podatki. Brawo, kupcie tę płytę, jeśli tam... Ja nie wiem, ja nie słucham tego, a może fajne. No może i posłucham, jak tak się fajnie zachował. Kazik tam z Biblią miał epizod. Pamiętacie, on do Świadków Jehowy akurat, ale zabronili mu muzyki, no to on stwierdził, że idzie od tych świadków, nie? Także... No tak było, no cała praca. Ale zobaczcie, że chłop moralny jest i zasady ma. Także chwała mu za to. Wyjcami dzisiaj nie zewangelizujemy ani świata, ani Polski. Nie ma koncertów, do widzenia. Nie wiemy, jak długo to jeszcze potrwa, nie? Oczywiście, jak są dobre, takie jak tu Radek z ekipą nagrywają lutry, czy różne inne, no to jeszcze to można puszczać. No ale też jest trudność, bo na przykład nowych trudno zrobić, bo już się pozarażali, nie? Niektóre zespoły nie mogą razem tam nie spotkać się, trenować, albo jak mogą, to strach, nie? Także to było podstawowe narzędzie ewangelizacji dla młodego pokolenia. Zróbmy koncert. Najlepiej jeszcze kisiel albo błoto rozlać sobie tam, niech poskaczą. No owsiak tak robi, to i my, nie? No to... Nie ma narzędzi ewangelizacji. Pokażcie mi chrześcijańskie telewizje polskie. Wymieńcie mi 5. No. Zobaczcie, oni mają pieniędzy. 10, czy 20, czy 50 razy tyle, co myśmy mieli. A nie, to mają milion razy tyle, co myśmy mieli na początku. Nie? Teraz nasza telewizja utrzymuje się z waszych wpłat. No to mamy tyle, co trzeba. Nie? Ale zaczynaliśmy, mając kuchnię i jedną kamerkę. Ale stwierdziliśmy, że musimy mieć chrześcijańską telewizję, bo inaczej Polski nie zewangelizujemy. No i Bóg dał. A gdzie oni byli wtedy? Gdzie byli polscy pastorzy? Gdzie są te telewizje chrześcijańskie? Wykonuj pracę ewangelisty. Musisz mieć narzędzia. A jeśli idzie o pracę, jak się pracuje w pojedynkę w porównaniu z pracą w grupie, w brygadzie? Boguś, coś powiesz? Dajcie mikrofon.
Z pewnością w pojedynkę nie ma takiej wydajności jak w grupie, bo wiadomo, że można podzielić obowiązki dobrze zorganizowaną pracą, naprawdę można uzyskać duże efekty. Tu nie ma co rozpatrywać tej sprawy, oczywiste to. A kiedy sam
musisz ruszyć do jakiejś roboty, to jakie uczucia masz wtedy w trakcie tam i tak dalej?
No dość sporą frustrację i niezadowolenie.
No dzięki, no widzicie, macie fachowca od razu z pierwszej ręki. Oczywiście też każdy, kto sam też podobne doświadczenia miałem. Dzięki Bogu Bóg dał syna i go mogłem wtedy jakoś przyuczać i tam razemśmy różne rzeczy robili. Dzisiaj robi sam jeszcze lepsze rzeczy. Także tak to właśnie jest. Jeśli jest praca, potrzeba narzędzi. Ale potrzeba też współdziałania. Zobaczcie, że on mówi do pastora kościoła. On nie sam ma pracować. On ma cały kościół przystosować do tej pracy, nie? Czyli musi przeszkolić na odpowiednie miejsca, zobaczyć, kto się do czego nadaje, żeby to rzeczywiście była dobrze funkcjonująca brygada. No to ciało w Biblii się nazywa. A teraz jeszcze pytanie. Może obserwacja. Zobaczcie. Mamy czasy ostateczne, nie? Bo to jest ten kontekst. Bądź najpierw miej jasny umysł, żeby to wszystko ogarnąć. Przygotuj się na prześladowania. Mówił, wykonuj dobrze, czyli zorganizuj dobrze pracę ewangelizacyjną. Czyli jaka praca w Kościele będzie na czas ostateczny najważniejsza? Głoszenie prawdziwej Ewangelii. Jesteśmy na finiszu. Zobaczcie, Kościół, widząc te znaki upadku naszej cywilizacji, będzie miał tendencję chowania się do środka. Nie? Nie wychodźmy do świata. Przeczekajmy to, zaraz Jezus przyjdzie. I są takie prądy w teologii tej współczesnej. Takich zachowawczo, jak to się tam ci prepersi. Zakopmy się i czekajmy, aż się skończy ten kataklizm. Nie? Nie. My mamy cały czas w odpowiedni sposób docierać do świata. Do podstrzechy. Teraz internet pod każdą strzechę już szybciej dociera, niż nawet dziury się łata w dachu. To już prędzej tam będzie jakaś antena taka, śmaka czy owaka. A niekiedy nawet światłowód, jak Unia da. Stąd mamy przystęp do każdego Polaka przez internet dzisiaj. Osobiście do niego nie dotrzemy. Na ulicy do niego nie dotrzemy, bo za mało nas. Ale nadając odpowiedniej jakości program w internecie i budując całą, wiecie, infrastrukturę docierania, możemy dotrzeć do każdej polskiej strzechy. Zobaczcie sobie burdel czy serdel, znaczy burdel czy kościół. Ile tam już jest? 130 tysięcy? Czy więcej? Poproszę aktualne dane. Niedawno było 130 tysięcy wyświetleń. To jest program z wtorku? O ile dobrze pamiętam? Tak? Czy z którego dnia? 142 tysiące wyświetleń. Zobaczcie. Taki typowy, znaczy w sensie normalny nasz tam program o 13. To wam tylko pokazuje, jakie zasięgi, jak można docierać do Polaków, jeśli miało się trzeźwy umysł, jeśli było się gotowym na ciężką pracę, na zniechęcenia, prześladowania i tak dalej. I kiedy się właściwie zorganizuje pracę ewangelizacyjną, to ona naprawdę funkcjonuje, błyszczy w całej Polsce, a nawet wśród Polonii. Zobaczcie, że dalej jest jeszcze jedno zdanie. Na ewangelizacji rola Kościoła się nie kończy. Ewangelizacja jest podkreślona. Bo Kościół będzie zniechęcony do ewangelizacji ze względu na to, że świat nie chce słuchać. Przecież pamiętacie lata 90. i 2000. My stosowaliśmy metody z lat 80., czyli chodziliśmy z książeczką Czy słyszałeś o czterech prawach duchowego życia po akademiku. I kiedy ja miałem 20 lat, czy tam 21, to na trzy pokoje, w dwóch, chcieli chłopaki rozmawiać. Takie było zainteresowanie sprawami ideowymi i tak dalej. To był tam rok, powiedzmy, 87, 8, 6. Wtedy to każdy prawie chciał. Szedłeś na plażę w Łebie, tu dwa, trzy, już i gadka, i mają przemyślenia, i chcą Biblię czytać, i modlić się chcą. Później lata 90. to bardzo szybko wyhamowało. Pojawiły się komputery w akademikach. I wchodziłeś, to tyłem do ciebie. Kiedyś to przodem, cześć, nie? A teraz wchodzisz, on tyłem. Chcesz, czy słyszałeś coś? No to mniej więcej tak tam to wyglądało. Doszło do tego, że musieliśmy cały wielki akademik przejść. Gdzieś tam, nie wiem, 700 ludzi mieszka. I nikt nie chciał rozmawiać. A to 10 lat mniej więcej dzieliło te dwa wydarzenia. Wtedyśmy stwierdzili, tą metodą to my już donikąd nie dojdziemy. No próbowaliśmy ulotki drukować, nie? I rozdawać. Zero reakcji. Aż w pewnym momencie stwierdziliśmy, że musimy zrobić chrześcijańskie media. I zaczęliśmy najpierw gazetę, a potem telewizję. No a teraz możemy nagrać program i on będzie miał ponad 100 tysięcy wyświetleń w 2-3 dni. Tak Bóg błogosławi mądrej pracy oddanych mu ludzi, kiedy potrafili się dobrze zorganizować. A teraz zobacz, mówię do tych, którzy są w innych kościołach. Co w tym czasie zrobił twój kościół? Gdzie jest dzisiaj? Jeśli chodzi o narzędzia do ewangelizacji. Albo są to przestarzałe, zachowawcze metody, które już nie działają, albo nie ma żadnej metody i jeszcze fałszywe usprawiedliwianie się, że to Jezus zaraz przyjdzie, to już nie ma się co przejmować. Nie, właśnie kiedy widzimy, że Jezus jest coraz bliżej, to my mamy się zachęcać. Zobaczcie sobie list do Hebrajczyków, 10 rozdział, 26 werset. Macie się zachęcać do pracy, do miłości do Jezusa Chrystusa, im bardziej widzicie, że ten dzień się przybliża. I na koniec jest jeszcze, że tak powiem, baza ewangelizacji. Zobaczcie, cała służba Kościoła. No, ktoś powie, że chodzi, to jest opis tej pracy ewangelizacyjnej. Ja myślę, że nie, bo on nie był tylko ewangelistą. On był pastorem w tym momencie. Dlatego to ostatnie zalecenie, to ja odczytuję jako opis jego służby pastorskiej. Jak tam jest po angielsku, Czarek?
Wypełnij swoją służbę.
Wypełnij swoją służbę. Call of duty, tak? No tak. Dopełnij, tutaj można by nawet wypełnić, czyli doprowadź do końca. A weźmy sobie teraz pożegnanie na koniec Jezusa z apostołami, czyli tak zwany wielki nakaz misyjny, końcówka Ewangelii Mateusza. I porównamy już króciutko te dwa teksty.
A Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Amen. Zobaczcie, ten nakaz dotyczy także tego czasu przed powrotem Jezusa, aż do skończenia tego świata. I zobaczcie, znowu na pierwszym miejscu jest ten nakaz ewangelizacji. Idźcie i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. No tam są troszkę inne zależności gramatyczne, ale idea jest taka, czyńcie uczniów, a czynienie uczniów, to możemy zobaczyć, jak ten czasownik występuje w Dziejach Apostolskich, to jest głoszenie Ewangelii i pozyskanie dla Chrystusa nowych ludzi. Nie? Zresztą kontekst, zobaczcie, tu jasno na to wskazuje. Zaraz w drugim zdaniu Jezus mówi o budowaniu tych uczniów, nie? Ucząc ich, nie narody, tylko ich, tych uczniów, zachowywać, żyć wszystkim, co wam przykazałem. Zobaczcie, że apostoł Paweł tutaj Tymoteuszowi przedstawia w tych fragmentach, któreśmy dzisiaj omówili, ten wielki nakaz misyjny. Tylko go adoptuje do konkretnych warunków. Pokazuje mu najpierw zły świat, w jakim świecie przyjdzie ostatniemu pokoleniu chrześcijan walczyć. Nie? Pokazuje, jakich ma się trzymać fundamentów, bo będzie źle. Apeluje o trzeźwy, jasny umysł, żeby nie dać się zwieść i rozumieć, na czym ten świat polega. A potem mówi, przygotuj się na cierpienia, bądź wytrwały i na pierwszym miejscu stawiaj docieranie do nowych ludzi, ale zaraz potem rzetelnie bierz się za umacnianie ich w wierze, żeby rzeczywiście mogli poznać całą naukę Jezusa Chrystusa. Ale nie tylko poznać, ale zacząć nią prawdziwie żyć. Świat będzie miał Chrystusa na ustach po części. Pamiętacie? Przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. Tych się też wystrzegaj. Kościół ma znać naukę Jezusa, ma głosić naukę Jezusa, ale i ma żyć nauką Jezusa. Ma być światłem dla świata. Pełnić rzetelnie swoją służbę budowania chrześcijan w wiedzy, miłości, w wierze w Jezusa Chrystusa. Ewangelizacja na pierwszym miejscu. Musisz mieć metody, musisz mieć organizację, musisz mieć oczywiście moc Ducha Świętego. To bez dwóch zdań. A zaraz potem masz trzymać wszystkich, że tak powiem, pod pełną parą i to tym bardziej im widzisz, że ten dzień jest bardzo blisko. Coś zaśpiewamy? Na koniec?
Mamy kilka piosenek jeszcze z wczoraj, to może
bo mamy tutaj zjazd chrześcijan. Oczywiście zjazd internetowy.
Także zacznijmy od piosenki numer 1. Jezus Najwyższe Imię. To jest numer 28. Wielkie i dziwne są dzieła Twoje.
Któż by się Ciebie nie bał
numer 116 to jest Tak jak jeleń, później numer 68 Płoną ogniska w świecie, to jest, zacznijmy od 116, zaraz to nie tu, 116 już, Tak jak jeleń.
Ma do Ciebie mnie, Tyś pragnienie mojego serca Ciebie, Panie, wielbić chcę. Tyś mą siłą, Tyś tarczą jest, na Tobie tylko polegać chcę. Tyś
Płoną ogniska w świecie, o ludzie, czy już wiecie, to jest numer 68.
Płoną ogniska w świecie, o ludzie, czy już wiecie, że nowa miłość zmieni stare oblicze ziemi. Czuwajcie, 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 bo siebie się zaczyna. Czuwajcie, 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 ta miłość jest jedyna.
Pytaniem. My tu jeszcze będziemy mieli No, podsumowanie zjazdu, jeśli chcesz więcej informacji na temat funkcjonowania tego projektu ewangelizacji Polski pod nazwą Mega Kościół, to napisz do nas kontakt@megakościół.pl. kontakt@megakościół.pl. Albo znajdź nas na Twitterze, na Facebooku, na YouTubie, wszędzie mamy konta, przynajmniej na razie, bo to mówiłem, że będzie pod górę. Chciałem was zostawić z takim pytaniem. Apostoł Paweł całą tę pouczenie, to przekazanie pałeczki, bo tak ten fragment należy nazwać młodemu pokoleniu chrześcijan, kolejnemu pokoleniu pastorów, kiedy mówi o swojej śmierci, kończy to taką frazą. Wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Dlaczego nie mówi wszystkim, którzy umiłowali Jezusa? Dlaczego daje taką kwalifikację tych, do których tu się zwraca, o których mówi, że osiągną wieniec, czyli nie tylko, że będą zbawieni, ale sam Jezus włoży na ich schroń wieniec zwycięzców, laurowy wieniec. Wszystkim tym, którzy umiłowali przyjście Jego. Do zobaczenia.